Cześć, to Wacław, Życie Poczciwe. Witajcie w kolejnym odcinku recenzji. Dzisiaj recenzuję książkę Benjamina Hardy Siła woli to mit. Zapraszam. Siła woli to mit. Tytuł sugeruje, że poleganie na sile woli, żeby osiągnąć swoje cele, to jest mit, to nie działa. W 100% się z tym zgadzam, z tym tytułem. Zanim w ogóle zerknąłem, o co chodzi w tej książce, tak jakby to jest pierwsza rzecz, która mnie uderzyła. Jeśli zagłębisz się w tą książkę, to naprawdę znajdziesz bardzo wiele sugestii, praktycznych rad, jak zmienić kluczową rzecz, która wpływa na to, czy osiągasz sukces w budowie nawyków, czy w ogóle, czy nie. Chodzi mianowicie o środowisko, w którym jesteś. Bardzo dużo odniesień, bardzo dużo świetnych przykładów do tego, jak zmiana środowiska pomaga nam zmieniać siebie, zmieniać nasze nawyki, stworzyć dobre nawyki, przerwać złe nawyki. Tak naprawdę środowisko, w którym jesteśmy, jest bardziej ważne niż nasza siła woli, niż jakaś nasza nie wiadomo jaka etyka pracy, niż nasze w ogóle cele. Tak naprawdę, gdy przeczytasz tą książkę, zrozumiesz, że pojawianie się w środowiskach, które są odpowiednie do tego, żebyś osiągał swoje cele, jest bardzo ważne, jest kluczowe i zaczniesz na to zwracać uwagę dużo bardziej. Ja zacząłem i bardzo mi to pomogło w budowaniu moich nawyków. O tym mówiłem już niedawno w filmie, dlatego teraz powiem Ci trochę więcej też, co jest w tej książce oprócz tego. Bo zagłębisz się w książkę, otrzymasz wiele sugestii, sugestii, których jeszcze nie wdrożyłem, ale które brzmią bardzo ciekawie. Często odwołuję się do czy to Billa Gatesa i jego tygodniowego wychodzenia, wyjeżdżania na takie tygodnie, gdzie sobie czyta książki Bill, albo też nawiązywał do Grega McKeowna, który mówił o, który napisał książkę Esencjalista i mówił o takim dniu co jakiś czas, całym dniu bez elektroniki, dniu na myślenie. I to aby Benjamin poszerza ten cały koncept o tworzenie środowisk, które są skupione na realizacji danej rzeczy. Czyli on sugeruje, żeby zrobić sobie środowisko regeneracyjne i środowisko produkcyjne. O co chodzi? Chodzi o to, żeby gdy jesteś w środowisku regeneracyjnym, nie myślisz o pracy, odcinasz się od wszystkiego, co jest, jakby może być produktywne i skupiasz się na regeneracji. To nie znaczy, że jak coś ci wpadnie do głowy, nie możesz tego zapisać, nie możesz tego nigdzie zanotować. Bo podaję tu przykład gościa, który ma takie środowisko regeneracyjne i ma wszędzie co chwilę dyktafon, co chwilę też notatnik, co jakiś czas w tym środowisku regeneracyjnym, bo tam najczęściej pojawiają się dobre pomysły. Nawet podprysznicę miał, Aqua Note ma, żeby notować nowe pomysły. Bo no, najczęściej w tym środowisku, gdzie jesteśmy zrelaksowani, dobre pomysły przychodzą. Ale nie o tym, chciałem się skupić na tym, żeby tworzyć to środowisko produktywne, środowisko regeneracyjne. A to dlatego, że gdy się w nim pojawisz, nie masz wyboru. Gdy idziesz do środowiska produkcyjnego, będziesz tam produkował. Z mojego doświadczenia, takim moim środowiskiem, gdzie produkuje się fizycznie, czyli ćwiczę, i gdzie też czasem robię filmy, jest moja piwniczna siłownia. To środowisko jest tylko po jedną rzecz. Tylko chodzę tam, żeby poćwiczyć lub żeby nagrać film. Także tam jest tylko produkcja, tam jest tylko działanie. Inaczej wygląda sprawa w moim mieszkaniu, bo byle gdzie robię filmy tak naprawdę. Także to jest coś, nad czym muszę popracować, żeby mieć środowisko regeneracyjne w 100% jakieś. Nawet jakaś część mieszkania wydzielona, nawet jakieś jedno miejsce, no może sypialnia byłaby takie miejsce dla mnie, gdzie nie robimy nic oprócz regeneracji. To jest jedna z sugestii. Inna, która bardzo dała mi do myślenia, to część trzecia tej książki. Przenoś wysoką efektywność i sukces na swoje środowisko. I tu jest dużo rozdziałów, które naprawdę mogą Ci pomóc budować życie, środowisko, które naprawdę będzie Cię wypychać w górę bez potrzeby Twojej siły woli, świadomej siły woli. Rozdział 9 jest zatytułowany Wbuduj w swoje środowisko funkcje wymuszające. Dokonaj zmiany. Dorastaj do swoich celów, przenoś własną motywację na środowisko o wysokim ciśnieniu. Tu mówi o tym, żeby po prostu świadomie pojawiać się w środowisku, które jest dla Ciebie trudne, które jest które wymusza większe ciśnienie, większy nakład pracy, większe umiejętności, sprawi to, że szybciej dorośniesz do tego środowiska. Przykład taki tu podaję to Josh Waitzkin, autor książki Sztuka uczenia się, który gdy skończył z szachami i zaczynał wchodzić w tai chi, chodził na kurs, to wiesz, większość ludzi z automatu paruje się z ludźmi o podobnym poziomie. On szukał ludzi o dużo wyższym poziomie. Parował się z najlepszymi, najczęściej dostawał sporo batów, ale przez to, tak jakby relatywnie szybciej, też nauczył się sobie radzić z takimi ludźmi o wyższych umiejętnościach. Przez to przeskoczył kilka poziomów z automatu. To jest właśnie pokazywanie się w środowisku odpowiednim do rozwoju, w środowisku, które jest ponad Twoje obecne umiejętności. Dużo też piszę o tym, żeby współdziałać, żeby robić kolaboracje, żeby nie próbować być samym sobie sterem, wędkarzem, okrętem i rybą, tylko żeby współpracować z ludźmi, żeby robić rzeczy wspólnie, bo z tego wychodzą najciekawsze rzeczy. Podaję tutaj jako przykład kolaborację Johna Lennona i Paula McCartney'ego, tego jak pisali piosenki. Mówił, że najczęściej było to tak, że John zaczynał, wysyłał coś do Paula, Paul coś dodawał, John coś dodawał i tak tworzyły się największe hity Beatlesów. Kreatywny proces zhakowali poniekąd przez tą swoją kolaborację. I tak też możesz zrobić ty, gdy zbudujesz odpowiednie środowisko z odpowiednimi ludźmi do tworzenia takich rzeczy. Grupy mastermindowe to jest coś, co polecił. Najlepiej takie płatne lub mentor, któremu płacisz. O tym mówi, bo gdy masz coś zapłacone, to masz środowisko naprawdę do rozwoju dużo, dużo lepsze niż jak masz coś za darmo często. Bo gdy zapłacisz komuś, jednak będziesz wykonywać to, co on ci mówi. Będziesz bardziej szanować to zdanie, ponieważ dałeś hajs, dałeś pieniądze, żeby dać swoje środki, swoje zasoby, żeby faktycznie zmienić swoje życie. Wielu z nas kupuje książki, kupuje kursy i nie zmienia nic, nie robi nic, mimo tego, że coś kupili. Im większa też cena tak naprawdę kursu, im większa cena czy to grupy mastermindowej, czy mentora, to czasem jest dużo większa motywacja do działania. O tym też trochę jest w tej książce. I generalnie podsumowując, Benjamin Hardy pisze bardzo fajnym językiem, w fajnym stylu, w sensie nie jakiś przeintelektualizowany, to nie jest styl, ani nic w tym stylu. Pisze prosto do celu, i może książka jest bardzo chuda, jest tu bardzo dużo wartości, i szczerze mówiąc, jest to najlepsza książka, jaką czytałem w tym roku. Jest marzec, także jeszcze może się coś innego pojawić, ale jeśli chodzi o książkę, która dała mi do myślenia, jeśli chodzi o książkę, która dała mi dużo akcjonalnych sugestii, jeśli chodzi o książkę, którą się bardzo dobrze czytało i z którą można się było do autora fajną relację, tak by z autorem nawiązać, przez to, że nie tylko podaje przykłady tam ludzi z zewnątrz, tylko mówi o sobie, o swoich doświadczeniach. To jest to, coś, co mi często brakuje w książkach, które ludzie piszą tylko na podstawie czyichś opowieści. Sam autor mówi tu ciekawą rzecz, jeszcze jedną wam powiem o tym, że znał, on wziął tą historię. W każdym razie opowiadał o studencie, który pojechał swoim pick-upem, żeby nazbierać drewno. Pojechał daleko w las, w śniegu, w zimie. Pojechał do tego lasu i był już na miejscu, gdzie miał to drzewo zbierać, ale zauważył, że auto mu się przyblokowało. No i nie mógł ruszyć. Także zaczynał tam, wkładał gałęzie, podkopywał ten śnieg, próbował wszystkimi sposobami, nie mógł wyjechać. Już się trochę załamał, zaczynało iść na zmierzch, na noc i w ogóle nie miał pomysłu, co zrobić ten nasz student. I ostatecznie zrobił to, co zamierzał zrobić, czyli poszedł i narąbał tego drewna i naładował na pakę i spróbował rozpaczliwie jeszcze raz ruszyć i dzięki temu, że był ciężar na pace, to auto ruszyło i wrócił do domu. Mówił tą całą historię jako przykład tego, że często, gdy mamy więcej na głowie, gdy mamy więcej rzeczy, za które jesteśmy odpowiedzialni, lepiej realizujemy cele. I to jest coś, z czym ja się mogę, co ja zauważyłem w swoim życiu. Bo autor mówi, że napisał książkę dopiero wtedy, gdy stał się ojcem zastępczym trójki dzieci. I też ja zauważyłem, że gdy przyszły dzieci, gdy przyszła większa odpowiedzialność, wiele rzeczy, które wcześniej spychałem na dalszy tor, teraz stało się priorytetem, bo tak jakby mam większe pole widzenia. Widzę, że to wszystko, co robię, nie jest tylko dla jednej osoby, tylko tak by jest dla wszystkich, dla rodziny. I sprawia to, że masz ciekawy mechanizm występuje, mimo zmęczenia, mimo większej ilości obowiązków, masz też większą siłę do działania, więcej robisz, tak by masz cięższą pakę, a przez to ruszysz. W porównaniu do tego, gdy przyjeżdżasz z pustą paką i nie możesz ruszyć w zimie. Tak, ten student. Także wiele takich ciekawych metafor, wiele rzeczy do myślenia, które ci dają dużo. I naprawdę autor, który jest gościem takim jak ja i ty, przynajmniej to wychodzi z tej książki. Grał w World of Warcraft, był też zerem dużą część swojego życia. Zaczął być tym, kim chciał być dzięki zmianom środowiskowym. I te doświadczenia tu opisał i te fajne rady, które mogą ci pomóc zmienić swoje życie, tu opisał. Polecam serdecznie. Najlepsza książka w tym roku. Dziękuję wydawnictwu Sensus, że mi ją podesłała, bo nie wiem, czy bym sam po nią sięgnął. Dlatego wam ją polecę szczerze i naprawdę prosto z serca. Myślę, że może zmienić wiele, wiele żyć. Przez rzut kropką. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga i widzimy się w weekend w kolejnym odcinku recenzji. Pozdrawiam, cześć. Usuń wszystko, co jest sprzeczne z twoimi decyzjami. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym zapraszam. Wiele razy wspominałem już o książce Siła Woli to mit Benjamina Hardiego. To jest książka, która bardzo pomogła mi skupić się na moim środowisku, skupić się na tym, co tak naprawdę chcę zrobić, co muszę usunąć, co powinienem dodać, jak powinienem wprowadzić pewne limity na rzeczy, i które robię i których nie robię. I dzisiaj wybrałem fragment, który bardzo dobrze oddaje to znaczenie właśnie eliminacji i też dzięki metaforom pomaga nam lepiej przyjąć i zrozumieć właśnie to, co jest esencją tej eliminacji, czyli nie eliminowanie po to, żeby wyeliminować, tylko do czego to prowadzi, co to daje i jak możemy sobie dzięki w eliminowaniu wielu rzeczy poprawić życie. Zapraszam. Usuń wszystko, co jest sprzeczne z twoimi decyzjami. Eliminacja oznacza produktywność. Pod koniec filmu Interstellar Matthew McConaughey, Cooper i Anne Hathaway Brand próbują wydostać się z pola grawitacyjnego znajdującego się w pobliżu ich statku. Czarnej dziury. Siła jej przyciągania sprawia jednak, że statek coraz bardziej się do niej zbliża. Aby móc uciec, muszą najpierw przeciwstawić jej co najmniej równoważną siłę skierowaną w przeciwną stronę. Według trzeciej zasady dynamiki Newtona, każda akcja wywołuje reakcję o identycznej wartości i kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Dwoje astronautów opracowuje plan. Uwaga, spoiler, o ile to w ogóle możliwe, film ma dobrych parę lat. Wykorzystają najwięcej paliwa rakietowego ze zbiorników statku, jak się da. Cooper wie jednak, że energia ze spalania tego paliwa mimo wszystko nie będzie wystarczająca, by wyrwać ich z pola grawitacyjnego czarnej dziury, więc poświęca siebie, aby uratować Brand. Gdy statek osiąga ciąg, który równoważy siłę grawitacji czarnej dziury, odłącza część statku, w której się znajduje, aby zmniejszyć masę i umożliwić jego drugiej części z Brand na pokładzie, powrót do cywilizacji. Oto właśnie akcja i reakcja o identycznej wartości i kierunku, ale o przeciwnym zwrocie. Trzecia zasada dynamiki Newtona jest nie tylko dobrym pomysłem scenariuszowym dla hollywoodzkich filmów. To także coś rzeczywistego i efektywnego w sferze naszego życia. Wszystko w życiu można sprowadzić do energii odpowiedzialnej za działania i przeciwdziałania o identycznej wartości, lecz przeciwnym zwrocie. Jeżeli na przykład masz ogromną ilość ubrań wysypujących się z szafy, to ponosisz koszt w postaci pozostającej do twojej dyspozycji fizycznej przestrzeni. I nie tylko. Inny koszt to przestrzeń umysłowa i emocjonalna, którą musisz wykorzystywać, aby każdego ranka znajdować wśród masy fatałaszków to, w co chcesz się ubrać, aby przenosić ich stosy z miejsca na miejsce, aby myśleć o tych, o których wiesz,
że powinieneś się ich pozbyć, ale nie jesteś jeszcze gotów się z nimi rozstać. Wszystko to zajmuje więcej przestrzeni mentalnej niż ci się wydaje. I przez cały czas masz w sobie pełen zasób związany z tym wszystkim energii. Oprócz obiektów fizycznych, takich jak ubrania, nosimy w sobie mnóstwo tłumionych emocji. Nikt z nas nie jest od nich wolny. Te emocje są bardzo ciężkie, w cudzysłowie, co sprawia, że prawie niemożliwa jest dla nas ewolucja wykraczająca poza ramy atmosfery, w której aktualnie funkcjonujemy. Oprócz emocji nosimy w sobie także relacje, które podobnie jak grawitacja utrzymują nas w aktualnym środowisku. Tak działa trzecia zasada dynamiki. Jedynym sposobem, aby wydostać się z aktualnego środowiska, jest posłużenie się siłą o wartości równej wobec całej energii utrzymującej nas w aktualnej atmosferze i przeciwnym zwrocie. To mnóstwo siły. Bez wątpienia nie dysponujemy ani odpowiednią mocą, ani energią, aby wytworzyć w sobie siłę o takiej wartości. Nie jesteśmy w stanie wydostać się z naszego środowiska za pomocą siły woli, bo siła panującego w niej przyciągania grawitacyjnego jest gigantyczna. Tak jak w filmie Interstellar, jedynym sposobem, aby skutecznie poradzić sobie z trzecią zasadą dynamiki Newtona, jest zmniejszenie masy. Jeśli chcemy usunąć całą nadwyżkę energii, która utrzymuje nas w naszym aktualnym środowisku, wymaga to siły o odpowiadającej jej wartości i przeciwnym zwrocie. Naprawdę nie da się tego obejść. Trzeba po prostu bardzo wiele usunąć ze swojego życia. Usunięcie nadmiaru życiowego bagażu wymaga pracy, ale powstrzymywanie się od tego jest znacznie bardziej kosztowne. Zamiast kosztem wykonania niewielkiej pracy osiągać w życiu znaczące korzyści, większość z nas powstrzymuje się od wykonania tej pracy, otrzymując w zamian życie pełne bólu i frustracji. Gary B. Sabin, założyciel i prezes kilku firm, opowiada komiczną, ale pouczającą historię, która jest dowodem na to, w jaki sposób ludzie niepotrzebnie komplikują sobie życie, bo unikają pracy. Sabin zorganizował dla grupy skautów obóz na pustyni. Chłopcy spali przy wielkim, rozpalonym przez siebie ognisku. Rano, gdy Sabin się obudził i rozglądał po biwaku, zobaczył jednego ze skautów, który wyglądał na mocno niewyspanego i nieco sponiewieranego. Sabin zapytał chłopaka, jak spał. W odpowiedzi usłyszał: niezbyt dobrze. Gdy Sabin zapytał, dlaczego, chłopak stwierdził: było mi zimno, ogień zgasł. Sabin odpowiedział: cóż z ogniem, tak bywa. A twój śpiwór nie był wystarczająco ciepły? Chłopiec siedział w milczeniu, nie odpowiadał. Wtedy jeden z pozostałych skautów głośno zakomunikował: on nie spał w swoim śpiworze. Sabin z niedowierzaniem zapytał chłopca, dlaczego. Zapadła cisza, a potem zabrzmiała wypowiedziana nieśmiało odpowiedź: no bo pomyślałem, że jeśli nie rozwinę śpiwora, to nie będę go musiał potem zwijać. Ten chłopak umarzł całymi godzinami, bo chciał uniknąć trwającej całe 5 minut męki zwijania śpiwora. Nie bądź jak ten dzieciak. Nie marnuj życia, czy chociażby jednego dnia, na niepotrzebne cierpienia. Wykonaj zawczasu pracę, aby poluzować kajdany wokół swoich kostek. Usuń siłę grawitacji zmuszającą cię do pozostawania w atmosferze, w której nie możesz się rozwijać. Gdy dążysz do lepszego życia, zawsze pojawiają się pewne trudności. Stawanie się lepszym człowiekiem jest trudne. Znajdujesz się w miejscu, w którym jesteś z powodu tego, kim jesteś. Twoje środowisko to produkt, który sam stwarzasz. Jesteś magnesem przyciągającym wzorce. Gdyby ktoś z zewnątrz miał zmienić twoje środowisko za ciebie, szybko znalazłbyś się w tym samym miejscu, w którym jesteś teraz. Dlatego właśnie większość ludzi, którzy wygrywają w loteriach, szybko pogrąża się z powrotem w ubóstwie. Kiedy piskle próbuje wydostać się ze skorupki, musi włożyć w to znaczący wysiłek. Gdybyś coś takiego obserwował, zapewne czułbyś dla takiego pisklęcia współczucie. Być może odczuwałbyś nawet pokusę, aby mu pomóc, rozbijając skorupkę. Gdybyś to jednak zrobił na dłuższą metę, wcale byś mu nie pomógł. Tak naprawdę zapewne zabiłbyś pisklę, bo wysiłek związany z wydobywaniem się ze skorupki zapewnia mu siłę, aby mogło przetrwać. Bez tego wysiłku ptak albo by nie przeżył, albo pozostałby słaby i bezbronny. Ty także, jeśli zamierzasz wydobyć się ze swej skorupy, musisz walczyć. Aby przezwyciężyć powstrzymujące cię przyciąganie grawitacyjne, musisz nauczyć się wykonywać pracę o wartości większej niż jego wartość. Uwalnianie się od życia, jakie wiedziemy obecnie, nie jest łatwe. nie byłbyś tam, gdzie jesteś, gdyby nie wiązało się to z określonymi korzyściami. Przyznaj, że te korzyści istnieją. Przyznaj, że odpowiada ci miejsce, w którym jesteś. Gdyby tak nie było, zmieniłbyś uwarunkowania swojego życia już dawno temu. Tu, gdzie jesteś, czujesz się komfortowo, więc w konsekwencji trudno ci będzie, przynajmniej pod względem emocjonalnym, pozbyć się wielu rzeczy, które składają się na twoją aktualną tożsamość. Dotyczy to zarówno posiadanych przez ciebie obiektów fizycznych, jak i relacji, dystrakcji, oczekiwań, wymówek i narracji. Jeśli zależy ci na tym, aby drogą ewolucji trafić na kolejny poziom, musisz to wszystko porzucić. Zapewne przydadzą ci się próby przechodzenia do odwrotu. Będziesz czuł pokusę, aby wrócić do stanu, w którym funkcjonowałeś. Jeśli to jednak zrobisz, nie wydostaniesz się z otaczającej cię aktualnie atmosfery. Nie opuścisz swojego aktualnego środowiska. Nie zmienisz go na środowisko o znacznie większych możliwościach. Eliminuj to, co zbędne. Im mniej posiadamy, tym więcej mamy. Zanim jasny stanie się twój umysł, musisz oczyścić swoje środowisko. Usuń wszystko, czego nie używasz regularnie. Zacznij od szafy, pozbądź się wszystkich ubrań, których nie miałeś na sobie w ciągu ostatnich 6 do 10 dni. W zupełności wystarczy ci 6 kompletów garderoby. Na bardziej podstawowym poziomie polega to na ograniczaniu liczby przedmiotów. Autor książki Less Doing, More Living, Ari Maisel, ekspert do spraw efektywności i technologii, stwierdza, że aby odpowiednio zorganizować swoje życie, należy dla wszystkiego ustalić górny i dolny limit. Maisel wspomina w swojej książce, że gdyby się nie kontrolował, chomikowałby urządzenia technologiczne. Zanim zorganizował sobie życie, miał szafę pełną kabli zasilających i innego sprzętu elektronicznego. Gdy jednak zdecydował się zmniejszyć działającą w jego życiu siłę grawitacji i wyeliminować to, co nieistotne, określił limit urządzeń elektronicznych, które odtąd miał posiadać. Postanowił, że całkowicie wystarczy pudełko na buty. Gdyby po wypełnieniu pudełka kiedykolwiek chciał włożyć do niego coś nowego, musiałby wyrzucić lub sprzedać coś, co już się w nim znajduje. To pudełko było jego limitem dla elektroniki. Dzięki niemu wszystko pozostawało pod kontrolą. A oto jeszcze kilka przykładów limitów, którymi mógłbyś się posłużyć, aby bardziej efektywnie zorganizować swoje życie. Nigdy nie zostawiaj w skrzynce odbiorczej więcej niż 50 maili. Nigdy nie pracuj więcej niż 40 godzin tygodniowo. Nigdy nie korzystaj z Facebooka dłużej niż 10 minut dziennie. Nigdy nie wydawaj więcej niż 4000 zł miesięcznie. Nigdy nie stołuj się poza domem więcej niż 3 razy w tygodniu. Górne limity są oczywiste. To wszystko, czego nie chcemy przekraczać. Równie pomocne są jednak limity dolne. To podstawowe standardy, które umożliwiają nam komfortowe funkcjonowanie i których nie chcemy obniżać. Przykładowe dolne limity można ustalić następująco. Chcę odbywać co najmniej jedną podróż miesięcznie. Będę co tydzień przebiegać co najmniej 50 km. Będę gotować w domu przynajmniej raz w tygodniu. Eliminuj dystrakcje. Dopamina to obecna w mózgu substancja chemiczna, która zapewnia nam odczuwanie przyjemności. Celem jej istnienia jest pomaganie nam w dokonywaniu właściwych wyborów. Niestety we współczesnym, radykalnie stymulującym nas świecie poziom dopaminy, jakim każdy z nas dysponuje, staje się coraz bardziej ograniczony. Większość z nas uzależnia się od krótkotrwałych strzałów dopaminowych. Każde środowisko jest zoptymalizowane pod kątem czegoś. W środowiskach większości z nas tym czymś jest ogromna liczba bodźców, które skłaniają nas do podświadomego poszukiwania dopaminy. Nasze mózgi się od niej uzależniają, a środowiska, w których funkcjonujemy, to uzależnienie ułatwiają i pogłębiają. To błędne koło. Jak coś takiego wygląda w prawdziwym świecie? W większości z nas dopamina uwalnia się w ramach krótkotrwałych dystrakcji, gdy robimy sobie przerwę od tego, co powinniśmy robić. Jeśli zatem pracujesz nad jakimś projektem, który zaczyna się komplikować lub ty sam zaczynasz się nudzić, co robisz? Jeżeli należysz do przytłaczającej większości, to zamiast siedzieć i cierpieć katusze, poddajesz się dystrakcji. W jaki sposób? Na przykład sprawdzając e-maile, buszując w mediach społecznościowych lub przez parę minut bezmyślnie serwując po sieci. Albo jedząc słodycze lub inne produkty zawierające przetworzone węglowodany. Każda z tych czynności zapewnia krótkotrwałą stymulację z centrum przyjemności w Twoim mózgu. Innymi słowy, każda z tych czynności powoduje wyrzut dopaminy. Dopamina to ta sama substancja chemiczna, która uwalnia się podczas przyjmowania kokainy i innych narkotyków. sprawia, że przez chwilę czujemy się dobrze, co jest przyjemne. Niestety ta przyjemność nie trwa długo. Podobnie jak smak pączka, który szybko znika, pozostawiając po sobie wyłącznie długotrwałe skutki uboczne, krótkotrwały przypływ dopaminy nie trwa długo, a my chcemy więcej. Podobnie jak w przypadku cukru zawartego w pączku, im więcej dopaminy impulsywnie staramy się w sobie dostarczać, tym bardziej nasz mózg się od niej uzależnia. Jeśli masz smartfon, usuń wszystkie aplikacje, które nie pomagają ci robić tego, czym próbujesz się zajmować. Po prostu je odinstaluj, one nic nie dają. To chwasty zaśmiecające ogród twojego umysłu. Jeśli to możliwe, staraj się jak najczęściej obywać bez telefonu. Jeśli nie potrzebujesz go w pracy, zostaw telefon w samochodzie. Będąc z rodziną, włóż go do teczki. Znajdziesz go w niej jutro, gdy będzie ci potrzebny. Uzależnienie od dopaminy i poszukiwanie zmysłowych przyjemności stały się głównym celem większości z nas. Dawniej istotne było zdobywanie wiedzy i wyrzekanie się krótkotrwałych przyjemności na rzecz lepszej przyszłości. Dziś wszechobecne jest przesłanie promujące życie chwilą. I tak właśnie robimy, żyjemy chwilą obecną, co oznacza pogrążanie się i brnięcie w głąb kolejnych dystrakcji. Konsekwencje są takie, że gdy napotykamy trudności lub coś przestaje nas bawić, większość z nas po prostu znieczula się za pomocą dopaminy, goniąc za chwilową satysfakcją kosztem lepszej przyszłości. Im więcej możliwości mamy do wyboru, tym mniej decyzji podejmujemy. Autor książki Paradoks Wyboru, dr Barry Schwartz, wyjaśnia, że posiadanie dużej liczby opcji to nic dobrego. Zbyt wiele opcji często prowadzi do niezdecydowania i połowicznych wyborów. Istnieje wiele konkurencyjnych opcji, więc często bywamy niezadowoleni z dokonywanych wyborów. Stale zastanawiamy się, czy zdecydowaliśmy właściwie. Nigdy nie jesteśmy w pełni zaangażowani i ciągle oglądamy się za siebie. Michael Jordan stwierdził: po podjęciu decyzji nigdy więcej o niej nie myślę. Oto świadomość, oto zaufanie do samego siebie. Nie istnieje lęk, że coś przegapisz. Nie masz wątpliwości w kwestii własnego osądu. Wiesz, czego chcesz i czego nie chcesz. Zdajesz sobie sprawę, że każdemu wyborowi, którego dokonujesz, odpowiada nieskończenie wiele wyborów, których mógłbyś dokonać. Każdy wybór wiąże się z kosztami utraconych korzyści. Nie można mieć wszystkiego. Gdy jesteśmy do konkretnego wyboru przekonani, godzimy się z tym faktem, a właściwie nawet kreowane w ten sposób przez siebie nowe realia uwznieślamy, bo wszystko, co ma rzeczywistą wartość, wymaga poświęceń. Nas te poświęcenia nie przerażają, bo zyskujemy rzadką okazję do dokonywania wspaniałych rzeczy, natomiast większość ludzi wystarcza to, że mogą cieszyć się wielką liczbą mało istotnych możliwości, płytkich decyzji i próżnych deklaracji. Zatem im więcej opcji jesteś w stanie wyeliminować ze swojego życia, tym lepiej. Musisz w związku z tym wiedzieć, czego chcesz lub przynajmniej znać kierunek, w którym chcesz zmierzać. Odnoszenie sukcesów nie jest takie trudne. Polega jedynie na zrobieniu 20 kroków w konkretnym kierunku. Większość ludzi robi natomiast jeden krok w 20 kierunkach. Pozbądź się próżnych i rozpraszających dążeń, do których nie masz tak naprawdę przekonania. Gdy stawiamy na efekty, zaczynamy podejmować umotywowane decyzje, które usuwają konieczność podejmowania wszelkich decyzji lub je ułatwiają. Jeśli na przykład chcesz być zdrowy, po prostu usuń z domu wszystkie niezdrowe produkty żywnościowe. Kiedy postanowiliśmy, że w naszym domu nie będzie cukru, nasze dzieci niemal tego nie zauważyły. Na stole nadal było jedzenie, a w lodówce przekąski. Dzieci nie musiały wykazywać się siłą woli, bo o decyzję zadbało środowisko. Gdy eliminujemy złe opcje, nie musimy angażować siły woli i pamięci roboczej. Być może zabrzmi to dziwnie, ale tak naprawdę powinieneś ograniczyć zasób swoich przyszłych decyzji. Powinieneś zacząć ograniczać zakres własnych możliwości działania, zdając sobie sprawę z tego, że narzucanie sobie ograniczeń oznacza tak naprawdę całkowitą wolność. Aby dokonywać wyborów, o których wiemy, że będą służyć nam przez resztę życia, musimy wykazywać się mądrością. Podejmując odpowiednie decyzje, wiemy, że unikniemy dzięki temu wielu zbędnych cierpień i dystrakcji, których niepotrzebnie doznaje wielu ludzi. Oto prosty przykład. Podjąłem decyzję, że nie będę pił alkoholu. Nie potępiam innych, którzy to robią. Była to po prostu decyzja, którą podjąłem, aby uprościć swoje życie i która nadal wpływa na klarowność mojej wizji. Im mniejszej liczby wyborów będziesz musiał dokonywać, tym będą one lepsze. Wyeliminuj wszystkie potencjalne opcje, które służą wyłącznie dystrakcji. Pogódź się z kosztami utraconych korzyści. Pozbądź się lęku, że coś przegapisz. Zmierzaj do sedna, zamiast taplać się w płytkiej wodzie. Usuń ze swojego życia wszystkie wewnętrzne konflikty. Będziesz zaskoczony, jaki urodzaj owoców przynosi wyplewienie ogrodu. Zdziwisz się także, jak dobrze jest tworzyć środowisko, które odpowiada naszym najwyższym wartościom i aspiracjom. Będziesz sobie wdzięczny za to, że w przeszłości byłeś silnym człowiekiem oraz za całą pracę, jaką wykonałeś, aby do tego punktu dotrzeć. Eliminuj ludzi. Otaczaj się ludźmi przywodzącymi na myśl raczej przyszłość niż przeszłość. Inni ludzie mogą albo napełniać nas życiową energią, albo wysysać z nas życie. Amerykański pedagog i rektor Uniwersytetu Brighama Younga Jeffrey Holland opowiadał kiedyś historię młodego mężczyzny, który przez wiele lat był poniżany w szkole. Gdy ją ukończył i osiągnął pełnoletność, wstąpił do wojska, z dala od domu i bardzo dobrze sobie radził. Został oficerem, zdobył dobre wykształcenie, zerwał ze swoją przeszłością i stał się innym człowiekiem. Po kilku latach wrócił do miasta swojej młodości. Chociaż był inną osobą, trafił na identyczną atmosferę i sposób myślenia jak przed wyjazdem, jakby wszystko czekało na jego powrót. Dla mieszkańców swojego rodzinnego miasta pozostawał tym samym człowiekiem, którym był przed wyjazdem. Ludzie ci nie byli świadomi przemiany, jaka się w nim dokonała. Ich zdanie na jego temat nie uległo zmianie. Nadal żyli przeszłością i traktowali go tak jak wcześniej. I niestety ten człowiek wrócił do dawnych zwyczajów. Zatoczył koło. Znowu stał się bierny i nieszczęśliwy. Tym razem wina leżała jednak po jego stronie, bo postanowił wrócić do ludzi, którzy go ograniczali. Jedna z moich najbliższych przyjaciółek dzwoni do mnie co mniej więcej 3 miesiące i autorytatywnie stwierdza: już czas. Zamierzam wreszcie osiągać swoje cele i przewartościować własne życie. A mnie najbardziej zasmuca fakt, że zawsze jest to całkowicie szczere. Mojej przyjaciółce zależy wyłącznie na tym, aby porzucić rutynę, w której tkwi od ponad dekady. Ma wielkie marzenia, niezwykły talent i niezrównaną charyzmę. Jest jedną z tych osób, które potrafią dokonać wszystkiego, czego pragną. Sukces przyszedłby jej łatwo, ale nigdy tak się nie dzieje. Problem polega na tym, że moja przyjaciółka nie jest w stanie wydostać się z sieci relacji, które ją krępują. Otaczają ją przeciętniacy i jest jej z tym dobrze. Tak dobrze, jakby z własnej woli zamknęła się w stworzonym przez samą siebie więzieniu. A ja, aby dowiedzieć się, że moją przyjaciółkę od realizacji jej marzenia dzieli taki sam dystans jak 10 lat wcześniej, muszę tylko zapytać ją, kiedy ostatnio spotkała się z pewnymi osobami. A przecież wystarczyłoby, aby podjęła decyzję, aby zlikwidować wszelkie relacje, które stoją w sprzeczności z jej celami. Usuwanie z życia ważnych osób, takich jak przyjaciele czy nawet członkowie rodziny, może być bardzo trudne. Nie trzeba jednak całkowicie się od nich odcinać. Zwłaszcza jeśli zależy nam na tym, aby pewnym z tych osób pomagać czy zapewniać wsparcie. Należy tylko ustalić granice, które powstrzymają obie strony relacji przed adaptacją do negatywnych uwarunkowań. Prawda jest taka, że większość ludzi nie da się zmusić do zmiany zachowań. Według twórcy programu Strategic Coach Dana Sullivana najlepszym, co możemy zrobić, jest dawanie im dobrego przykładu, a nie da się dawać dobrego przykładu, żyjąc poniżej poziomu, który naszym zdaniem jest dla nas odpowiedni. Ten fragment, który obejmuje bardzo szeroki zakres od eliminowania ludzi po eliminowanie rzeczy w telefonie, po eliminowanie fizycznych przedmiotów ze swojego środowiska. Mówi ci o tym, jak dzięki właśnie tym zmianom po prostu to, co robisz, będzie przychodzić łatwiej, dużo łatwiej. I to objawienie, które w pewnym sensie do mnie naszło, że wolność to nie oznacza, że mogę robić wszystko, tylko wolność oznacza, że sobie wybieram pewne ograniczenia, które sprawiają, że przez tą dyscyplinę i przez przestrzeganie tego jestem wolny i robię to, co trzeba, żeby moja przyszłość była jaśniejsza. Te wszystkie tak jakby zmiany i sugestie, które ta książka ma fajnie ułożone, jeszcze raz powtórzę, że to jest Siła woli, to mit Benjamina Hardego, że ta książka ma je tak ułożone i tak prosto też napisane, do tego jeszcze fajne metafory, tak jak na przykład ta z Interstellara. To wszystko sprawia, że to może być książka, która wreszcie zwróci ci uwagę na jedną z najważniejszych rzeczy, moim zdaniem, jeśli chodzi o realizację swoich celów, osiąganie i prowadzenie lepszego życia. Zwróćcie ci uwagę na to, że musisz zadbać o swoje środowisko. To nie może być przypadek to, w jakim środowisku przebywasz, co konsumujesz, czego słuchasz, co widzisz i tego, co masz na pulpicie, co masz w kieszeni, w telefonie i tego, z kim też przebywasz i co robisz, w jakim środowisku. To wszystko ma ogromne znaczenie, kolosalne znaczenie, bo jak mówi tytuł tej książki, Siła Woli to mit. Tylko jakąś część pracy możemy, można powiedzieć, że pokonać siłą woli w nieodpowiednim środowisku. W pewnym momencie tej siły woli braknie. Nie ma na to innej opcji. Nie możemy być Goginsem, który przez wszystko przebrnie tylko dzięki swojemu mentalnemu stanu, który się potrafi wprowadzić, lub jak w książce Scott Carney mówi, clean. Gdzie ten clean to ten okres, kiedy możemy przedłużyć na przykład ból i cierpienie związane z pokonaniem jakiegoś długiego dystansu czy z jakimś fizycznym dyskomfortem. To wszystko są przydatne koncepcje, ale długofalowo sukces czy realizacja celów będzie wymagała zmiany środowiska i ograniczenia trudu, z jakim przychodzi nam robienie rzeczy. A najłatwiej to zrobić, zmieniając środowisko. Mam nadzieję, że dał Wam ten fragment do myślenia. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław, życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku vloga, już wkrótce i recenzji w tygodniu. Do zobaczenia. Cześć. Stuprocentowe zaangażowanie w dążeniu do zmian. O tym dzisiaj w życiu poczciwym zapraszam. Dzisiaj kolejny raz fragment z książki Siła Woli to mit Benjamin Hardy. Bardzo dobra książka. Skupiająca się na tworzeniu środowiska, żeby realizować cele, żeby budować nawyki, żeby osiągać. I jest tu jeden taki fragmencik o stuprocentowym zaangażowaniu, o spaleniu mostów, o tym, jak takie działanie po podjęciu decyzji, które sprawia, że nie możemy się już wycofać, jest dobre dla nas, bo gdy nie mamy alternatyw, robimy wszystko, stajemy się bardziej kreatywni i taka decyzja sprawia, że dążenie do osiągnięcia celu tam, gdzie już nie ma powrotu, jest dużo silniejsze. Bo gdy nie ma powrotu, nie masz innej opcji, gdy nie możesz wypłynąć na powierzchnię, żeby nabrać oddechu, to wtedy jesteś z takiej sytuacji, gdzie będziesz płynął, będziesz ruszał ramionami, nogami, wszystkim, żeby ten oddech wziąć. I to poniekąd się dzieje, gdy spalisz mosty, gdy zaangażujesz się w 100% w dążeniu do zmian. Więcej o tym w tym świetnym fragmencie. Zaczynamy. Surfowanie na wielkich falach to coś zupełnie innego niż na małych. Gdy surfujemy na takich falach, konsekwencje upadku są znacznie poważniejsze. Spadając z deski możemy nawet zginąć. Oto co napisano na ten temat w portalu indosurflife.com. Surfowanie na wielkich falach wymaga charakteru. Gdy horyzont robi się czarny i pochyla się nad tobą ogromna ściana wody, musisz chcieć tej fali, aby sobie poradzić. Jeśli się wahasz lub nie jesteś całkowicie zaangażowany, zostaniesz pożarty. Aby zatem móc urządzić sobie przejażdżkę na wielkiej fali, trzeba być stuprocentowo zaangażowanym. Jeśli okażemy choćby cień wahania, poniesiemy klęskę. Możemy ją naturalnie ponieść i wtedy, gdy będziemy w pełni zaangażowani, ale jedynym sposobem na odniesienie sukcesu jest całkowite oddanie do końca. W surfowaniu po wielkich falach można znaleźć szereg przydatnych analogii do wielu innych aspektów naszego życia. Gdy angażujemy się w coś całkowicie, przyjmujemy inną postawę niż wtedy, kiedy jesteśmy zaangażowani tylko częściowo. Gdy angażujemy się częściowo, pozostajemy niezdecydowani. Nie mamy pewności. Nie jesteśmy całkowicie przekonani i zdeterminowani. Natomiast w sytuacji, gdy się na coś jednoznacznie decydujemy, mgła spowijająca nasz umysł rzednie i znika. To, co chcemy zrobić i cel, jaki chcemy osiągnąć, stają się dla nas jasne. Przestajemy myśleć o innych dostępnych opcjach. Dr Barry Schwartz w swojej książce Paradoks wyboru ujął to tak. Wiedząc, że dokonałeś wyboru, który jest nieodwracalny, możesz zacząć poświęcać energię na doskonalenie relacji, w ramach których funkcjonujesz, zamiast bez przerwy zgadywać, z jakimi relacjami masz do czynienia. Doskonałym przykładem nieodwracalnego wyboru jest sytuacja, do której doszło w roku 711, gdy wojska arabskie wylądowały na Półwyspie Iberyjskim. Po udanym desancie głównodowodzący Tariq ibn Ziyad nakazał, aby spalono okręty, na których przybyli. Gdy stanęły w płomieniach, Tariq wygłosił do swoich ludzi następującą przemowę. Drodzy bracia, jesteśmy tutaj, aby nieść przesłanie Allaha. Teraz za nami jest morze, a przed nami wróg. Walczymy o jego sprawę. Zwyciężymy albo zostaniemy męczennikami. Trzeciej możliwości nie ma, bo uciec już nie możemy. Nie wiadomo, czy ta opowieść jest autentyczna, ale nie o to chodzi. Rzecz w tym, że okręty zostały spalone i nie ma możliwości ucieczki. Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak czuli się wtedy arabscy żołnierze? Wiedzieli, że wybór jest prosty. Zwyciężą lub zginą. A my, czyż nie unikamy tego rodzaju wyborów? Jeśli chcesz szybko i skutecznie zaadaptować się do nowego, wymagającego środowiska, musisz być stuprocentowo zaangażowany. Pytanie brzmi, jak stać się stuprocentowo zaangażowanym? Nad tym właśnie pytaniem zastanawiałem się w trakcie studiów doktoranckich z psychologii organizacji. Badałem przede wszystkim koncepcję, którą nazwałem punktem bez powrotu. Chodzi o chwilę, w której łatwiej jest dalej dążyć do realizacji własnych celów niż zrezygnować. Punkt bez powrotu to tak naprawdę chwila, w której dążenie do realizacji własnych ambicji staje się jedyną opcją. W takiej chwili całkowicie angażujemy się w to, czego chcemy dokonać, dzięki czemu stajemy się pewni siebie i mamy poczucie, że robimy coś właściwego. Jak to działa? Jedną z najszerzej akceptowanych teorii wyjaśniających związek między biologią a psychologią jest biopsychologiczna teoria osobowości, którą w 1970 roku stworzył dr Jeffrey Alan Gray. Według jej założeń wszystkimi naszymi zachowaniami zarządzają dwa układy. Behawioralny układ hamujący to układ, który umożliwia nam dostrzeganie zagrożeń obecnych w naszym środowisku. Kiedy zauważamy te zagrożenia, behawioralny układ hamujący sprawia, że powstrzymujemy się od działania. I behawioralny układ aktywacyjny to układ, który umożliwia nam dostrzeganie nagród. Gdy te nagrody zauważamy, behawioralny układ aktywacyjny zachęca nas do działania, abyśmy mogli je zdobyć. Oba układy są ze sobą sprzężone. W każdej życiowej sytuacji jeden z nich wyłącza drugi. Działamy lub powstrzymujemy się od działania. Albo aktywnie do czegoś dążymy, albo próbujemy zapobiec, aby do czegoś doszło. Atakujemy lub się bronimy. Większość z nas cechuje dążenie do unikania życia. Powstrzymujemy się od realizowania swoich pragnień, wybierając zamiast tego bezpieczeństwo. Planujemy kolejne ruchy, aby mieć pewność, że nie zrobimy nic głupiego. Zabezpieczamy się, tworząc szereg planów zapasowych na wypadek, gdyby nasze marzenia okazały się nie do końca realne. I jak na ironię, zaczynamy tym planom poświęcać większość uwagi, sprawiając, że stają się one naszym życiem. Czy da się zmienić orientację, skoro skonfigurowaliśmy swoje życie tak, aby unikać negatywnych reperkusji i emocji? Oczywiście, że się da. Możemy zmieniać swoją tożsamość, bo to tożsamość podąża za zachowaniem oraz za środowiskami, w których się umieszczamy. A skoro tak jest, to jak najskuteczniej możemy zmienić sposób działania i zamiast wieść życie w pozycjach obronnych, przejść do ofensywy. Doświadczenia o charakterze punktów bez powrotu inicjują przede wszystkim inwestycje finansowe, które niejako wymuszają konieczność dalszych działań. Wymiar finansowy inwestycji to w pewnym sensie zwieńczenie wysiłków tego, kto poświęca określonej idei swój czas i zasoby. Po włożeniu w inwestycje znaczących środków pieniężnych, inwestor nie może już wrócić do życia, jakie wiódł wcześniej. Jego tożsamość splata się z inwestycją, staje się jej elementem. W ten właśnie sposób przestajemy aspirować do jakiegoś działania, a stajemy się osobą, która rzeczywiście zaczyna działać. W dziedzinach psychologii i ekonomii tego rodzaju zachowanie określa się mianem eskalacji zaangażowania. Według poświęconej temu zagadnieniu literatury, eskalacja zaangażowania to ogół irracjonalnych decyzji podejmowanych przez osoby, które chcą w ten sposób uzasadnić swoje pierwotne decyzje lub inwestycje. Dlatego właśnie z tą koncepcją wiąże się także pojęcie kosztów przepadłych, stanowiących sedno nadmiernego zaangażowania w jakieś rodzaje aktywności. Jak wspomnieliśmy wcześniej, tendencyjność w kwestii kosztów przepadłych można obracać na własną korzyść ze sprawą prekognicji. Wiedząc, że wysoki poziom inwestycji niesie ze sobą potężny zasób wewnętrznego zaangażowania, można tworzyć własne punkty bez powrotu. I właśnie tak robią ludzie sukcesu na całym świecie. Nie są marzycielami, są ludźmi czynu, bo zaangażowali się osobiście. Kiedy ktoś inwestuje w siebie lub swoje marzenia, jego zaangażowanie krzepnie. Po dokonaniu inwestycji, tożsamość inwestującego i całokształt jego orientacji na cel ulegają zmianie. Po osiągnięciu punktu bez powrotu inwestor musi podążać naprzód, więc przestaje mieć wątpliwości odnośnie tego, co powinien robić. Znika niepewność w kwestii działania w pożądany lub niepożądany sposób. Inwestor już wykonał działanie, a teraz musi na nim skorzystać z kilku psychologicznych powodów. Po pierwsze, aby nie stracić tego, co zainwestował. Po drugie, aby zachować spójność z działaniami, które wykonał. Wskazówka, tożsamość podąży za zachowaniem. W drugą stronę niekoniecznie to działa. Po trzecie, ponieważ naprawdę chce osiągnąć określony cel, a właśnie stworzył warunki zewnętrzne, które zaowocują powstaniem samospełniającej się przepowiedni. Ze swojej pracy magisterskiej najbardziej lubię fragment z wywiadami, jakie przeprowadziłem z szeregiem przedsiębiorców i osób aspirujących do tego miana. Jaka była między nimi zasadnicza różnica? Przedsiębiorcy w ten czy inny sposób przeżywali doświadczenia punktu bez powrotu, a aspirujące do miana przedsiębiorców osoby takich doświadczeń nie miały. Jednym z moich rozmówców był 17-letni chłopak, który chciał sprzedawać buty. On i jego wspólnik, kolega z klasy w liceum, zainwestowali 10 tysięcy dolarów w dostawę partii butów. Oto jak ten młody biznesmen opisuje swój punkt bez powrotu. No więc tak, kiedy już weszliśmy w to, za wszystkie pieniądze było tak, jakbyśmy zagrali w wabank. Naprawdę się przestraszyłem, bo znaleźliśmy się w sytuacji typu wóz albo przewóz. Musiałem sprzedać te buty. Nie było jak się wycofać. Nie dało się po prostu ich pozbyć i odzyskać pieniądze. Trzeba było brnąć naprzód. Wtedy zadałem pytanie uzupełniające. Czy potem coś się zmieniło? Oto jego odpowiedź. Potem, gdy zdałem sobie sprawę, że wszystko idzie dobrze, myślę, że naprawdę otworzyłem się na to, co byłem w stanie zrobić. W tamtej chwili pomyślałem, no dobrze, faktycznie założyłem firmę, zainwestowałem w nią, a teraz muszę ją prowadzić. Myślę, że właśnie wtedy tak naprawdę zrozumiałem, że to moja firma i wydaje mi się, że wtedy także wszedłem w rolę szefa wobec moich wspólników. Po minięciu punktu bez powrotu stajemy się w pełni oddani swojej wizji. Jesteśmy zaangażowani, nasza rola, a tym samym także tożsamość ulegają zmianie. Usunęliśmy alternatywy, które i tak były wyłącznie dystrakcjami. Rozdaliśmy karty i teraz musimy podążać w kierunku, który obraliśmy. Weszliśmy za wszystko. Akt zainwestowania nas zmienia. Zmienia nasze relacje z określonymi ludźmi, zmienia nasz sposób postrzegania własnych marzeń, zmienia poziom naszego zaangażowania i siłę przekonania o tym, że decyzja, którą podjęliśmy, była słuszna. Gdy przekraczamy próg w postaci podjęcia decyzji i wykazania się zaangażowaniem, zaczynamy doświadczać niezwykłych zjawisk. Wszystko zaczyna się układać w niemal mistyczny sposób. William Hutchinson Murray ujął to następująco. W chwili, gdy zdecydowanie się angażuje, uaktywnia się także opatrzność. W chwili, gdy ktoś zdecydowanie się angażuje, uaktywnia się także opatrzność. Zaczynają pojawiać się zjawiska, które temu komuś pomagają, a do których zaistnienia w innej sytuacji nigdy by nie doszło. Decyzja staje się początkiem całego strumienia zdarzeń, które pobudzają całe spektrum korzystnych, choć nieprzewidzianych dla tego, kto ją podjął. Incydentów i spotkań oraz zapewniają mu pomoc materialną, której żaden człowiek nie mógłby sobie wymarzyć. Koniec fragmentu. Jeśli ten fragment nie zachęcił Cię do spalenia mostu, do pójścia na 100% w jakiś swój pomysł, to już nie wiem, co Cię zachęci. Gdy rzucamy się na coś w 100%, gdy palimy mosty, gdy nie mamy odwrotu, wtedy albo płyniemy, albo toniemy. I czasem właśnie mniejsza ilość alternatyw jest lepsza. Czasem mniejsza ilość możliwości jest lepszą sytuacją, bo gdy tych możliwości nie ma, z tymi możliwościami, które mamy, robimy wszystko, co się da. I wtedy najlepiej wychodzi to, co próbujemy zrobić, gdy nie mamy odwrotu. Dziękuję bardzo za oglądanie. Wacław Życie Poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga i recenzji. Do zobaczenia. Cześć.